Gościem Radia Nadzieja jest pani senator Maria Koc z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Kampania wyborcza na ostatniej prostej. Czy jest jeszcze miejsce na przekonywanie tych niezdecydowanych albo nowych wyborców, czy to już tylko mobilizacja?
To jest i mobilizacja, ale to jest też, pani redaktor, przekonywanie tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się do tej pory, na kogo zagłosują. To jest jeszcze spora grupa Polaków, tak badania wykazują. Wiele osób podejmuje decyzje właściwie w ostatniej chwili, często już w lokalu wyborczym, na kogo zagłosują. Niektórzy tuż przed lokalem wyborczym, niektórzy wahają się do ostatnich chwil, więc warto rozmawiać, warto mówić o tym, co zrobiliśmy przez ostatnich 8 lat, jakie mamy plany na przyszłość. Jakie są też zagrożenia w momencie, gdyby oto opozycja doszła do władzy. Więc o tych przekonanych będziemy walczyć, o tych nieprzekonanych będziemy walczyć do samego końca, żeby uzyskać jak najlepszy wynik, ale oczywiście mobilizować też będziemy nasz elektorat, bo ta mobilizacja jest niezwykle ważna, żeby frekwencja była dobra po prostu. Ludzi trzeba zachęcać, żeby poszli do wyborów, bo pomimo, że w ostatnich latach ta frekwencja była już taka dobra, to zawsze może być lepsze. No i jeszcze jest referendum, na które też chcemy, aby Polacy w nim wzięli udział i zagłosowali.
No właśnie, frekwencja. Jeśli tylko 50% Polaków uprawnionych do głosowania idzie głosować, to co nam to mówi?
To mówi, że duża część naszego społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważny jest ich głos, jak ważne są wybory. Nie chce uczestniczyć w tym święcie demokracji z jakichś powodów. Niektórzy może się w ogóle nie chcą interesować polityką, bo uważają, że no, polityka to jest coś takiego, gdzie jest dużo emocji, dużo jakichś takich nerwów, przepychanek. Niektórzy lekceważą po prostu wybory, ale no tak czy inaczej to trzeba przekonywać ludzi, żeby brali udział w wyborach, żeby oddawali swój głos, żeby przyjrzeli się też kandydatom, przyjrzeli się poszczególnym partiom politycznym, jakie mają programy, co chcą zaoferować Polsce, czy mają w ogóle jakiś program. I to jest też kwestia, po prostu dotarcia do ludzi, bo często jest tak, że jak ktoś latami nie bierze udziału w wyborach, ale spotka na swojej drodze polityka, z którym porozmawia, no to zobaczy, że to jest człowiek z krwi i kości, który ma coś do powiedzenia i to ludzi przekonuje. Stąd taka mobilizacja w naszym środowisku. Zresztą my jesteśmy zmobilizowani przez całe 4 lata, więc...
Sporo Donalda Tuska w kampanii Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich tygodniach. To jest celowy zabieg?
Pani redaktor, w wyborach liczy się program, liczy się wiarygodność. Jeśli Donald Tusk, odkąd wrócił do kraju, kłamie, mówi różne rzeczy, chce jakby przekonać Polaków, że w czasach, kiedy rządził, było tak bardzo dobrze, że miał takie plany, że właściwie te plany, które my zrealizowaliśmy, dotyczące chociażby programu 500+, czy dotyczące 13, 14 emerytury, czy dotyczące chociażby przekopu Mierzei Wiślanej, czy innych inwestycji, to on mówi, czy na przykład tunelu pod Świną, tak? I on mówi, że to był jego plan, że on to miał zrealizować. No już właściwie mało brakowało, już to by zrealizował.
No podobno, tak? Ewa Kopacz wymyśliła 500+.
No więc to jest nieprawda. To wszyscy wiedzą, że to jest nieprawda, bo są nagrania, gdzie Ewa Kopacz mówi, że to jest niemożliwe, nie ma pieniędzy, PiS oszukuje, tego programu nie wprowadzi w życie. Pamiętamy Tuska, który się naśmiewał, gdzie są te pieniądze, może są gdzieś zakopane, może w Zakopanem, tak? Wyśmiewali te programy. Teraz, ponieważ one okazały się sukcesem, mówią, że to były ich pomysły. Więc no trzeba obnażyć kłamstwo i trzeba pokazać też brak wiarygodności, bo w polityce wiarygodność to jest po prostu sprawa najważniejsza. Można rzucać słowa na wiatr, ale potem się z nich nie wywiązać i chcemy pokazać, jakie jest Donald Tusk i jego środowisko, jacy są naprawdę. I dlatego przypominamy czasy ich rządów. Czasy...
Ale jest trochę za mało tego pokazywania, co przez 8 lat zrobiliście jako
Prawo. No my to cały czas pokazujemy. Pani redaktor, to i w programach telewizyjnych, radiowych, w mediach, w naszych materiałach wyborczych, na spotkaniach. Cały czas o tym mówimy. Przypominamy, jaka była Polska 8 lat temu, jaka jest teraz. Jaki wzrost gospodarczy ogromny osiągnęliśmy. Jak uporządkowaliśmy system finansów publicznych, system podatkowy, bo co czwarta złotówka z podatku VAT za rządów Tuska uciekała do szarej strefy, do kieszeni złodziei. Ta luka wynosiła VAT-owska wtedy 24%, teraz wynosi 4%, więc o tym mówimy. Rozmawiamy o tych inwestycjach, które zrealizowaliśmy mówimy, i te, które, o tych, które są realizowane, chociażby z programu Polski Ład, program inwestycji strategicznych, gdzie w każdej, nawet najmniejszej gminie buduje się drogi, kanalizacje, wodociągi, szkoły, hale sportowe. O tym mówimy na bieżąco, ale to jest też kwestia, no, przypomnienia tego, co było 8 lat temu, bo ludziom się może wydawać, że 500+, to czy to kto to, niektórzy zapominają, a to teraz, a to może to już było, to już ten. To się tak wydaje, że pewne rzeczy, nad pewnymi rzeczami tak łatwo przechodzimy, ale trzeba przypomnieć, że tamten rząd po prostu niewiele dobrego dla Polski zrobił, a prowadził bardzo groźną politykę resetu z Rosją. Teraz sytuacja z Rosją jest też bardzo taka trudna, bo z jednej strony wojna, ale z drugiej strony no, my widzimy, że są na zachodzie Europy, chociażby w Niemczech, środowiska, które chciałyby znowu nawiązać współpracę z Rosją, więc to jest kwestia bezpieczeństwa i tutaj ta wiarygodność jest po prostu bardzo, bardzo ważna.
Nielegalna migracja jest jednym z tematów tej kampanii, bardzo ważnym, też pakt migracyjny na tapecie w Europie. Czy my widzimy, że w Europie trochę się zmienia podejście do migracji, na przykład Szwecja, Włochy, albo ostatni sondaż z Belgii, gdzie 71% obywateli chce zaostrzenia prawa dotyczącego azylantów?
Oczywiście, że tak, bo przez całe lata środowiska liberalno-lewicowe w Europie, które rządziły w poszczególnych krajach, teraz rządzą w Parlamencie Europejskim, w Unii Europejskiej, to te środowiska wmawiały ludziom, że ta nielegalna migracja to jest coś, co właściwie jest dobre dla Europy, bo to jest takie zróżnicowanie kulturowe, takie ubogacenie kulturowe, że tych ludzi trzeba przyjmować milionami chociażby, jak przypływają, łamią prawo, przekraczają w sposób nielegalny granice, to my otwieramy ręce, ramiona, mówimy herzlich willkommen, witamy was serdecznie, przybywajcie. I to zaowocowało tym, że ci ludzie z północnej Afryki, z Bliskiego, nawet z Dalekiego Wschodu porzucali swoje domy i szli do Europy, no skoro nas tam oczekują. Ale ta Europa nie miała im nic do zaoferowania. To znaczy oczywiście jest wysoki socjal, ale nie każdy ten socjal może otrzymać. Europa oczekiwa, że ci ludzie przyjdą, będą pracować. Ogromna część nie chce pracować. Oni chcieliby żyć w zachodnim stylu, ale oni mają inne przyzwyczajenia, inną mentalność i nie odnajdują się. I nie widać jakoś takich prób zasymilowania tych osób, jakiegoś ich zabezpieczenia w taki sposób, przygotowania do takiego życia w tym stylu, jaki panuje w Europie Zachodniej. I to się okazało, że to jest wielka porażka, bo ci ludzie też są nieszczęśliwi, są sfrustrowani w ogromnej mierze. Że są po prostu też rozgoryczeni, że przybyli do bogatej Europy, a często bardzo też biednie żyją i to nie spełnia ich oczekiwań. Więc dochodzi do różnych takich sytuacji łamania prawa, chociażby jakichś kradzieży, jakichś gwałtów, napadów. Słyszymy w krajach takich jak Szwecja, czy właśnie Belgia, czy Francja, czy Niemcy. No to widzimy, no jakieś są rozruby na ulicach, płoną samochody. Nie ma, we Francji nie ma Sylwestra, żeby nie płonęło samochody, tak? I to setkami, tak? No i to są, winni są temu ludzie, którzy gdzieś tam przybyli do tej Francji wcześniej, albo ich rodzice przybyli, a te dzieci, które już się we Francji urodziły, one się też nie czują w pełni obywatelami tego kraju, więc ten problem jest ogromny.
Przemoc wobec kobiet, o tym też
przemoc wobec kobiet, tak, te gwałty, przemoc wobec kobiet. I teraz, pani redaktor, dochodzą do władzy rządy, które w takich krajach jak Szwecja chociażby, tak, czy Włochy, które w sposób taki realistyczny patrzą na problem migracji, uważają, że trzeba zabezpieczyć zewnętrzne granice Unii Europejskiej, nie pozwolić tym ludziom przekraczać w sposób nielegalny granic, bo granica jest po to, żeby była strzeżona. To jest kwestia bezpieczeństwa. No jeżeli ludzie mają sobie tak chodzić, jak chcą w prawo i w lewo, to po co granice, tak?
Jeśli przekroczą, to odsyłać?
A jeśli przekroczą, to odsyłać oczywiście, bo te prawo azylowe powinno być unijne, bardzo zreformowane, zaostrzone i okazuje się, że w Parlamencie Europejskim od kilku lat leży już taki pakiet właśnie reformy prawa azylowego, a część polityków niemieckich związana z frakcją Zielonych blokuje to. I ostatnio w Bildzie niemieckim ukazał się artykuł, który mówi, że Niemcy podsycają kryzys imigracyjny w Europie już od wielu lat, a teraz chcą gasić pożar benzyną. To znaczy, nie mówią o tym reformie prawa azylowego, o zabezpieczeniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej, tylko mówią o przymusowej relokacji.
Ale mówią też o nieprawidłowościach przy wydawaniu wiz w Polsce.
No to szukają, pani redaktor, szukają chłopca do bicia, tak? Sami popełniali błędy. Oni teraz finansują organizacje pozarządowe, które pływają po Morzu Śródziemnym, niemieckie organizacje pozarządowe, za pieniądze niemieckie i wystarczy, że od Libii czy gdzieś tam od Tunezji z tych wód terytorialnych te łódeczki przepłyną na Morze Śródziemne, już na ten pas eksterytorialny i już wyłapują ich tam, przejmują te statki niemieckie pod niemiecką banderą i przewożą ich do Włoch. To czemu nie do Niemiec? Albo czemu nie do domu ich nie odwiozą, tylko przywożą ich do Włoch? No to eksperci mówią, to chyba chodzi o to, żeby zniszczyć ten ład społeczny we Włoszech i obalić rząd pani Giorgi Meloni. No może to są takie plany. To dlaczego Niemcy to robią, tak? Więc to jest po prostu jakaś taka schizofreniczna polityka, ale oni są winni kryzysu imigracyjnego, ich media to mówią. Eksperci to mówią, politycy to mówią, ale oni, chcąc zdjąć z siebie odpowiedzialność, zrzucają teraz winę na Polskę. Zawsze Polska dla nich była chłopcem do bicia, a nasza opozycja to podchwyciła i mówi, tak, w Polsce jest problem, bo jest jakaś afera wizowa. To nie jest żadna afera, ta kwestia dotyczy 268 wiz, nieprawidłowości przy wydaniu 268 wiz. To jest 268 wiz, a Niemcy wydają rocznie 800 tysięcy wiz Schengen. Niech u siebie szukają nieprawidłowości. Ale chodzi o to, żeby znowu zdyskredytować polski rząd, zdyskredytować partię rządzącą, zdyskredytować Polskę. I polska opozycja przykłada do tego rękę, po raz kolejny niszcząc dobre imię Polski w Parlamencie Europejskim.
A co jeśli ten pakt migracyjny będzie przegłosowany większością głosów? Myślę o przywódcach Unii Europejskiej.
Polityka migracyjna, zgodnie z artykułem 79 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, to jest wewnętrzna sprawa, wewnętrzna sprawa każdego kraju. Więc jeżeli to większością nie może być w żaden sposób przegłosowane, to musi być jednomyślność tej kwestii, tak jak musiała być w roku 2015-16, kiedy właśnie przez to weto, jakie my postawiliśmy i Węgrzy, ten pakt migracyjny nie wszedł w życie. Niemcy próbują znowu ten pakt migracyjny na siłę wprowadzić, ale my się na to nie zgodzimy i dopóki będziemy rządzić, to ten pakt migracyjny nie wejdzie w życie. To trzeba jasno powiedzieć. Bo jeżeli wróci do władzy Platforma Obywatelska z PSL-em, bo ta trzecia droga, czy jakkolwiek się nie nazywa, to ona prowadzi do Tuska, to jeżeli oni przyjdą do władzy, to ten pakt migracyjny będzie obowiązywał i będziemy zmuszeni przyjmować tysiące nielegalnych migrantów. I ten ład społeczny, to bezpieczeństwo wewnętrzne, które mamy teraz w Polsce, którego nam wszyscy zazdroszczą, to zostanie zniszczone. I o to chodzi. I o to chodzi, żeby... Nie może być takich enklaw spokoju i bezpieczeństwa w Europie, tylko każdy kraj ma mieć ten sam problem. Tak jak mają go Niemcy, Francuzi. Oni chcą tym problemem obdarzyć wszystkich po kolei. My się przed tym bronimy, żebyśmy się mogli bronić dalej i być skuteczni, to po prostu musi wygrać Prawo i Sprawiedliwość najbliższe wybory.
Duże zdziwienie 4 lata temu wywołało to, że straciliście większość w Senacie. Czy ten Senat uda się odbić?
No, jestem przekonana, że tak, jesteśmy dobrze przygotowani do wyborów senackich. Ja teraz startuję właściwie do Sejmu, tak, bo jestem jedynką na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu siedlecko-ostrołęckim, ale obserwuję też, jak te sprawy wyglądają w Senacie. Mamy dobrych kandydatów. W poprzedniej kadencji może popełnionych zostało kilka błędów, bo gdzieś w niektórych okręgach, takich tych swingujących, gdzie te głosy się ważą do końca, może była trochę za sobą poprowadzona kampania, a może też trzeba było szukać bardziej wyrazistego kandydata. Teraz takich błędów nie popełniamy. Są bardzo dobrzy kandydaci, jestem przekonana, że te wybory do Senatu również wygramy, no bo Senat w rękach opozycji to jest jeden wielki bałagan, to jest całkowite upolitycznienie i wykorzystanie do walki takiej partyjnej, jako takie narzędzie Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Tak się jawi Senat, a nie jako Izba Wyższa Parlamentu, więc jest o co walczyć i walczymy o Sejm, o większość w Sejmie. Stąd też no, taka decyzja mojego ugrupowania Prawa i Sprawiedliwości, żebym startowała jako jedynka do Sejmu w okręgu siedlecko-ostrołęckim, dlatego właśnie, żeby wzmocnić tę listę maksymalnie, ale też walczymy o Senat. i jestem dobrej myśli.
Polaryzacja w Polsce jest bardzo silna. Te emocje, o których pani senator wspomniała, też sięgają wręcz zenitu. Czy rolą polityków będzie je po wyborach wygaszać, trochę uciszać, niezależnie od wyniku tych wyborów?
Na pewno tak, bo w kampanii wyborczej tych emocji jest bardzo dużo. To one tu sięgają zenitu. Po wyborach trzeba wrócić do normalnego życia i myślę, że to jest, dlatego tak się dzieje w kampanii, że polityka dominuje w każdej właściwie dziedzinie naszego życia, w każdej rozmowie, nawet przy stole rodzinnym. Wszyscy rozmawiają o polityce.
W sklepie, na poczcie.
W sklepie, na poczcie, bo są wybory, tak? I wszyscy tym żyją. No, może nie wszyscy, bo tak jak mówiłyśmy wcześniej, nie wszyscy idą na wybory, ale duża część Polaków, obywateli naszego kraju, takich świadomych, żyje tym. Jedni bardzo chcą, żeby wygrało Prawo i Sprawiedliwość, drudzy chcą, żeby wygrała opozycja. I ta polaryzacja jest, bo my widzimy, jak Platforma Obywatelska prowadzi swoją politykę jako totalna opozycja od pierwszego dnia, kiedy PiS wygrało wybory w 2015 roku. Oni powiedzieli, że są to opozycją totalną, czyli niczego nie popierają, nie szukają żadnego porozumienia, żadnego głosu wspólnego, niczego wspólnego po prostu. Oni idą na wojnę z Prawem i Sprawiedliwością, nie szanując tych demokratycznych wyborów, bo myśmy i demokratycznych takich decyzji Polaków, bo myśmy przecież dwa razy wygrali w sposób demokratyczny wybory. Więc oni po prostu cały czas tę wojnę toczą, tak? I teraz już w kampanii wyborczej Donald Tusk przechodzi samego siebie. Teraz słyszałam jego wypowiedź, jak mówił, że przekop Mierzei Wiślanej to też już był jego pomysł, już miał być w 2020 roku, gdyby rządził, zrobił. I ludzie tego słuchają, jak oglądają też film Reset i widzą, jakie dokumenty wychodzą na jaw, widzą, jak ta polityka na kolanach, polityka z Rosją, polityka polskiego rządu, rządu Donalda Tuska była prowadzona przed katastrofą smoleńską, po katastrofie smoleńskiej, jak bardzo Polska o tę Rosję zabiegała po to, aby też znowu ułatwić współpracę Rosji z Niemcami, tak? Niemcom z Rosją. Więc to jest okropne i ludzie na to patrzą, widzą i to też te emocje wzmaga. No ale to są ważne wybory, tak? I po wyborach przyjdzie czas, żeby te emocje opadły. Ja mam nadzieję, bo mam nadzieję, że jeżeli te wybory wygramy i będziemy mogli normalnie sformułować rząd, że nikt nie będzie, tak jak już teraz te głosy słyszymy, nikt nie będzie podważał ich legalności, prawidłowości wyborów, bo słyszymy głosy opozycji, ja mówię, jak przegramy, to my to zaskarżymy do różnych międzynarodowych instancji, bo my nie możemy przegrać. Więc trzeba będzie po prostu przetrwać ten trudny czas.
Chociaż mój znajomy powiedział, chcesz zobaczyć prawdziwe emocje, to przyjedź do Ameryki przed wyborami, więc może u nas jeszcze nie jest aż tak bardzo źle. Senator Maria Koc, kandydatka do parlamentu z listy Prawa i Sprawiedliwości, była gościem Radia Nadzieja. Dziękuję bardzo, pani senator.
Dziękuję bardzo, miłego dnia państwu życzę. Dziękuję, pani redaktor.